Tomasz Kornecki, witam Państwa bardzo serdecznie. To są Myśli o Polsce. Dzisiejszy program realizuje Franek. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko, a to będzie wydanie wyjątkowe, refleksyjne Myśli o Polsce. Mam na myśli drugą część naszej audycji, a co w niej już za moment Państwu opowiem, bo na początku połączymy się z Emiratami Arabskimi i szczególnym naszym gościem Jarosławem Pieczonką, pseudonim Miami, człowiekiem niezwykle ciekawym, autorem i współautorem książek, i o tym także porozmawiamy, ale będziemy również pytać naszego gościa o to przykre wydarzenie w jego życiu, które go dotknęło, wydarzenie i doświadczenie, mianowicie wypadek, któremu uległ i w wyniku tego wypadku doznał częściowego paraliżu. Będziemy mówili o samym wypadku, ale będziemy także mówili o tym, jak przebiega rehabilitacja, jak można pomóc Jarosławowi Pieczonce, o jego książkach i o Panu Bogu także. A zatem proszę pozostać z nami. To takie są plany na pierwszą część naszej audycji, a druga będzie refleksyjna, bardziej refleksyjna, bo przeniesiemy się do pewnie innego świata, w którym jest już Andrzej Nowak, jest po tej drugiej stronie lustra, człowiek niezwykle wybitny, jeden z najlepszych, dwóch najlepszych gitarzystów nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ten drugi to Wojciech Hoffmann z Turbo. Andrzej Nowak, człowiek niezwykle ciepły, wirtuoz gitary, ale także harlejowiec, miłośnik starych samochodów, które remontował, i psów, także tych złych psów, mam na myśli zespół, który, jak sam mówił, jest, bo tak naprawdę jest nadal jego dzieckiem, a z nami jest nadal Andrzej Nowak, mimo tego, że odszedł na początku stycznia tego roku w wieku 62 lat. Jeszcze tyle mógł nam powiedzieć i tyle mógł nam wygrać. Teraz gra gdzie indziej i wypowiada swoje słowa i pisze zapewne teksty piosenek po tej drugiej stronie lustra. Ja zapraszam Państwa na drugą część naszej audycji. Wtedy będziemy wspominali Andrzeja Nowaka, usłyszymy także utwory Złych Psów i TSA, a już za moment przed nami, przed rozmową z Jarosławem Pieczonką, pseudonim Miami, zespół TSA i Maratończyk. We'll be right back. To są myśli o Polsce, a my, proszę Państwa, z Nowej Huty przenosimy się daleko poza Polskę po to, by porozmawiać z naszym gościem, którym jest Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami. Witam Pana bardzo serdecznie i proszę pozwolić, że na początku zadam osobiste pytanie. Jest Pan po bardzo ciężkim wypadku, paraliż wszystkich czterech kończyn, ale wraca Pan do zdrowia bardzo szybko. Proszę powiedzieć, jak przebiega rehabilitacja, a potem zapytam o to, jak doszło do tego, to jest bardzo delikatne słowo, wypadku.
Witam serdecznie Państwa, witam audycję Myśli o Polsce. Z szpitala w Szarży w Emiratach Arabskich, to jest godzina jazdy od Dubaju. Otóż, już jak przebiega rehabilitacja? Rehabilitacja przebiega w sposób bardzo dobry. Tutaj na mnie mówią polski fighter. Jestem bardzo dumny z tego, że tak mówią na mnie. No naprawdę tutaj to jest walka z samym sobą. Tu jest w ogóle inny wymiar. Ja się nie spodziewałem w ogóle, że ja mam tak silną psychikę. Wiedziałem, że mam, ale że aż tak, to no tego się nie spodziewałem. Dodam Państwu, że tutaj stworzyliśmy zespół, co jest bardzo istotne, że tu są fizykoterapeuci, tu są salowe, lekarze, tu są z Indii, z Sudanu, z Pakistanu, z Egiptu. I tutaj my się świetnie dogadujemy, ja wykonuję ich polecenia, bo tak trzeba. I ja po prostu podszedłem do tego w ten sposób, że jak uczeń na WF-ie każą mi wykonywać ćwiczenia i ja pokornie te ćwiczenia wykonuję. To jest długi proces, ciężki proces rehabilitacji, ale w tej chwili jest ogromny sukces. Świetny w ogóle lekarz prowadzący, Hindus, dr Bobby, który mi operował 6 godzin, prawda, bo miałem ucisk na kręgosłup szyjny po upadku, więc w tej chwili już poruszam się samodzielnie. I tyle, co jeszcze mogę Państwu powiedzieć. Dużo determinacji, dużo pokory, dużo cierpliwości do tego trzeba mieć. Prawda, bo to jest rehabilitacja, polega na tym, że ja zacząłem od tego, że ja poruszałem lekko przednimi palcami u stóp. I to trwało tygodniami, zanim zaczęły pracować następne palce. Czy stopy, czy przeguby stóp, to wszystko musiało mieć swój czas, dlatego to jest. Tu trzeba dużo wykazać się dużą cierpliwością i po prostu czekać, tak? I ćwiczyć, tak? Nie załamywać się tym, że przychodzi fizykoterapeuta na przykład na godzinę czasu i każe ci robić na przykład podnoszenie stopy 5 razy albo 6 razy, bo nie możesz podnieść 7 czy 8, bo masz podnieść dzisiaj tylko 5. Jutro następne ćwiczenie, trzeba się do tego wszystkiego dostosować.
Po 20 dniach od wypłynięcia z portu z powodu silnego wstrząsu statku upada Pan, ulega wypadkowi. Proszę powiedzieć, co było przyczyną owego wstrząsu statku, na którym Pan przebywał, i co charakterystyczne, 1,5 tygodnia czeka Pan na profesjonalną opiekę lekarską. Przez ten czas tej opieki udzielają Panu jedynie koledzy z zespołu. Proszę powiedzieć, jak doszło i co było przyczyną wstrząsu statku oraz w jaki sposób w wyniku tego wstrząsu uległ Pan wypadkowi.
Wypadek był banalny, prosty, zwykły, tak jak to w życiu bywa. To było na tej zasadzie, że byłem po wachcie, poszedłem się spać do kajuty, obudziłem się rano, jak normalnie wykonując normalne rutynowe czynności, miałem obiad o 12, bo następną wachtę miałem o 15, więc wstałem sobie tam, o 10 chyba, żeby wziąć prysznic. I brałem ten prysznic, a żeśmy stali w dryfie w koridorze, to jest taki kanał międzynarodowy, no i tam jest wysoka fala, tam żeśmy oczekiwali na warshipa, czyli na okręt wojenny, który nas miał konwojować do krajów arabskich. To jest ten korytarz międzynarodowy, to jest wyjście na Ocean Indyjski. I po prostu była wysoka fala, dryfowaliśmy tam, fala podbiła statek, było ślisko, bo wyszedłem spod prysznica do kajuty, no i poślizgnąłem się, nie miałem gdzie się złapać i upadłem na plecy i doznałem ucisku na kręgosłup szyjny. Wyglądało to w ten sposób, że przez 15-20 minut leżałem na podłodze. Myślałem, że to jest taki normalny, zwykły upadek, no ale uczucie było takie, tak jakbym szukał swoich rąk. Po czym wstałem, doszedłem do siebie w jakiś tam sposób, no i poszedłem na wachtę o 15. Ja dwa razy jeszcze poszedłem na wachtę, dwa albo trzy, i zaczęło po prostu być już kiepsko, bo miałem problemy z chodzeniem, z trzymaniem się, zaczęły sztywnieć palce. No ale chciałem cały czas pracować, prawda? Ponieważ na statku wszystko się odbywa w sposób taki ułożony. Tam każdy ma swój dzień, swoją pracę i no, zastąpienie mnie albo brakowanie mnie przy zespole ochronnym, no to już jest problem, tak? No i po tych dwóch lub trzech dniach już zacząłem po prostu już tak utykać i mieć problem z chodzeniem, że mój dowódca, Amerykanin, bo to był statek pod flagą amerykańską, na pokładzie było jeszcze dwóch Marinesów z dronem, tak, bo ładunek był specjalny. Mówi do mnie: słuchaj, no coś ci się stało? Ja mówię, że tak, że miałem upadek, że nie chciałem tego zgłaszać, no bo to myślałem, że to mi przejdzie. Bo tak jest, bo taka to jest robota. Tam nie ma jakiegoś miękkiej gry, tak, że upadłeś i będziesz zaraz chodził i mówił, że coś się tam wydarzyło. Sam starasz się dojść do jakiegoś takiego stanu, żeby dalej pracować, tak? To myślałem, że to jest niegroźne. No on mówi: słuchaj, widzę, że już jest niedobrze. Ja mówię: tak. Więc powiedział, że już nie pójdę do pracy na wachtę, będę w kajucie. No i byłem w kajucie i zaczęła być taka sytuacja, no życiowa, że miałem już problemy z załatwianiem potrzeb, tak, że nie mogłem dojść do kajuty, więc leżałem na takiej sofie, nie powiedziałem, żeby mnie nie kładziono na łóżko, nie pomagano mi kłaść się na koje na łóżko, tylko na tą sofę, ponieważ no tak jak powiedziałem wcześniej, na statku jest praca cały czas. Tam nie było czegoś takiego, żeby 24 godziny na dobę przy mnie ktoś był, no bo też musieli ludzie wykonywać obowiązki. I na tą sofę się położyłem, tak, żeby w razie czego, gdyby nie zdążył ktoś przyjść z butelką na przykład, żeby oddać moczu, to specjalnie wywalałem się na podłogę, żeby w razie czego, no, ta potrzeba była na podłodze, bo łatwiej było to na podłodze sprzątnąć niż na tej sofie, prawda, nie? Także zdarzyło się to kilka razy. Miałem taką, że ci koledzy z teamu i ci marynsi bardzo się mną opiekowali, pomagali mi się kąpać. Na statku nie było lekarza. No to są normalne sytuacje, tak? Że nieraz na statku jest lekarz, nieraz nie ma. No i to trwało półtorej tygodnia. I zaczęło już taka być sytuacja, dwa dni, trzy dni przed ewakuacją, że zaczęło mi po prostu mrozić. Ciało zaczęło się robić jak beton. Miałem takie spięcia w klatce piersiowej, że zacząłem mieć problemy już z oddychaniem. To znaczy, że no, zbliżało się po prostu to, że mógłbym już po prostu zejść. No i ja mówię temu Amerykaninowi, który tam był przy mnie, temu z Marines Corps i teamowi temu mojemu, że jest taka sytuacja, że no, że mogę zejść, że czuję, że już jest po prostu niedobrze, nie? Że mam problemy z oddychaniem. No i ten Amerykanin przy mnie siadł i ja mówię, słuchaj, weź notes i pisz, co masz zrobić w razie czego, gdybym zszedł. Gdzie podać numer telefonu, prawda, co zrobić z rzeczami, no takie podstawowe rzeczy, żeby, jak powiem, po śmierci nie stanowić problemu dla osób, które miałyby się zająć pogrzebem i tak dalej. Także świadomie już szykowałem się do zejścia. No i kapitan przyszedł, powiedział, że jesteśmy blisko portu w Emiratach Arabskich i nie wiem, tam za 2 czy za 3 dni będziemy w porcie i będzie ewakuacja moja przygotowana jest ze statku do szpitala, żebym się nie przejmował, żebym wytrzymał tylko. A powiem Państwu taką rzecz, nie? Ja no, jestem wierzącym człowiekiem. Ja to w ogóle było jakaś, jak ja wszedłem do tej kajuty, jak się zamustrowałem na statek, to dla mnie to w ogóle jakieś było dziwne pomieszczenie. Jakieś głosy słyszałem w nocy, jakieś, no dziwne to było. I powiem Państwu, że jak leżałem zmrożony, jak mnie mroziło, to nie wiem, czy to była jakaś podświadomość, to słyszałem głosy, nie wiem, głosy aniołów. Wytrzymaj. Czuwamy nad tobą. No i co? No i zostałem ewakuowany w porcie do SOR-u w Emiratach Arabskich. Z SOR-u po chyba 2 dniach do szpitala w Szarży. No i tutaj już przygotowywano mnie do operacji, byłem już pod opieką lekarską. Uspokoiłem się już wtedy, no, że już, no, że są lekarze, że jestem pod fachową opieką. No i co? I operacja się udała. Ten doktor Bobby Hindus, no świetny człowiek i świetny lekarz w ogóle. To ma świetny zespół tutaj w Dubaju, tak? W tym oddziale neurologicznym. No i później rehabilitacja i później już tylko efekty pozytywne tej rehabilitacji.
Przez najbliższe 12 miesięcy nie będzie Pan mógł podjąć pracy zawodowej, około 12 miesięcy. To będzie ten czas przeznaczony na rehabilitację, a zatem proszę Państwa, przez około roku Jarosław Pieczanka nie będzie mógł zarabiać i przeznaczać tych pieniędzy na codzienne utrzymanie, a także na leczenie. Dlatego też została zorganizowana zbiórka na portalu zrzutka.pl. Tam Państwo znajdą wszystkie informacje o tym, jak można przeznaczyć pieniądze na wsparcie Jarosława Pieczanki, a w momencie, kiedy wejdą Państwo na zrzutka.pl, to tam można wejść na stronę, która jest zatytułowana Przeżyłem wypadek, teraz walczę o sprawność. I tam są wszystkie informacje, o których Państwu wcześniej wspominałem, a zatem zrzutka.pl i wsparcie dla Jarosława Pieczanki, pseudonim Miami. A w związku z tym, że nie tak dawno rozpoczął się nowy rok, to z nowym rokiem podejmujemy mniej lub bardziej liczne postanowienia, ale także możemy się spotkać z różnego rodzaju zmianami w życiu politycznym, w życiu społecznym, w naszym życiu indywidualnym i te zmiany również, proszę Państwa, są, a właściwie będą w Radio Pallotti FM już wkrótce. Ja powiem tylko o jednej z nich, druga niech zostanie tajemnicą. Mianowicie rozpoczynamy nowy cykl poświęcony dobrym, czyli wartościowym książkom, które warto przeczytać, a które niekoniecznie znajdują się na witrynach księgarń czy też innych sklepów, w których można kupić różnego rodzaju pozycje książkowe. Książki, które nas ubogacają i dzięki którym widać, jak mówi Wojciech Sumniński, las spoza drzew i właśnie o jednej z takich książek chciałbym porozmawiać z naszym gościem. Mianowicie chodzi o rozprawę napisaną przez pana razem z Wojciechem Sumlińskim, Jackiem Wroną i majorem Tomaszem Budzyńskim z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, emerytowanym już oczywiście. Proszę powiedzieć, to pierwsze pytanie, jak doszło do powstania tej książki i chciałbym również zapytać o drugą pozycję, mianowicie Miami bez cenzury. Napisana to książka z taką bardzo dużą ikrą, oczywiście podobnie jak ta pierwsza. No i też chciałbym zapytać, jak doszło do powstania właśnie tej pozycji pod tytułem Miami bez cenzury.
Z Wojskiem Sumińskim, Tomaszem Budzyńskim i Jackiem Wroną żeśmy napisali tą książkę Rozprawa. No jak doszło? No doszło to, tak doszło, że Wojtek Sumiński mi zaproponował napisanie wspólnie książki, prawda? No ja się zgodziłem. No cóż tu więcej rozmawiać na ten temat. Współpraca tam się układała bardzo dobrze. No zachęcam do przeczytania tej książki, bo książka jest takim uzewnętrznieniem się mojego życia, prawda, różnych sytuacji. Tam przeczytacie Państwo o sprawach, które nie były do tej pory w ogóle poruszane. No Wojtek Sumiński, Tomek Budzyński, Jacek Wrona to są tacy ludzie, z którymi warto pisać książki i warto robić projekty, tak? No i tyle mogę Państwu powiedzieć. Także tak to wyglądało. Jeśli chodzi o Anię Wojtachę i o Miami bez cenzury. Kolejne rzeczy, które też nie były wcześniej ujawniane w poprzednich książkach. Trochę rzeczy jest poszerzanych. Tam jest przede wszystkim dużo o wojsku. Ja chciałem poprawić tutaj pana prowadzącego, że ja nie byłem oficerem kontrwywiadu, tylko podoficerem kontrwywiadu. Z Anią Wojtachą spotkaliśmy się na jednej z promocji książek oficera Gromu. Przedstawił mnie mój dowódca z Afryki, były gromowiec Ani Wojtasze. Przedstawił mnie, złapaliśmy wspólną chemię, wspólny język. No i tak żeśmy sobie rozmawiali. Po promocji była impreza tej książki, tego oficera Gromu. Wiadomo, że no, było piwo, prawda, alkohol był. Żeśmy rozmawiali do bardzo długo tam w tej restauracji. No i wiedzieliśmy, że prędzej czy później dojdzie do napisania tej książki. No i Bellona zaproponowała pisanie książki. Na kolejnej promocji byłem. I była Ania Wojtacha, która prowadziła tę promocję. I pan z Bellony do mnie mówi, z kim ja tą książkę będę pisał, nie? A ja mówię, że ja już wiem z kim. Ona tam siedzi, mówi, tam prowadzi, mówi, promocję. Z tą panią. Aha, no i tak to się właśnie zaczęło. I żeśmy zaczęli pisać tą książkę. Ja uważam, że to jest najlepsza książka ze wszystkich. Miami bez cenzury. Tak jak powiedziałem, tam jest o wojsku, o dzieciństwie, o policji, o Afryce, prawda? Także o kobietach też jest w moim życiu, jakie były. Także no, jest to zupełnie inna książka. Tak jak zaznaczam, moim zdaniem najlepsza. I tak żeśmy właśnie z tą Anią Wojtachą tą książkę napisali. Tam żeśmy, no, podczas pisania książki dochodziło do takich ostrych scen między nami, sprzeczek, prawda? Ale to są normalne rzeczy, prawda? Ale naprawdę ona jest świetną pisarką, ale przede wszystkim jest fotoreporterem wojennym, więc tutaj jak gdyby umiejętność z jej strony, no, wyciągania ode mnie tych informacji i przetwarzania ich na papier, ona ma świetną zdolność. Jak gdyby pośrednie zawody, no bo reporter wojenny, no też musi umieć dokumentować i musi umieć wyciągać też informacje, żeby je przekazywać, tak? Także tutaj no, świetna współpraca była z Anią Wojtachą. Jesteśmy zakumplowani, bez żadnych oczywiście podtekstów i tak to wygląda, tak? I powstała naprawdę fajna książka. Dziękuję Państwu serdecznie. No dziękuję za to ogłoszenie tej zrzutki. No jeśli Państwo będziecie chcieli, no to mnie wesprzecie. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję I powiem Państwu taką rzecz, że ułożył się nowy scenariusz po tym wypadku w moim życiu. Ja dostałem drugie życie. To drugie życie dał mi szef, a szef jest jeden, Bóg. I dał mi to życie po to, żebym spożytkował je w odpowiedni sposób, w dobry sposób i żebym ze swojej obranej drogi nie zszedł. I ja nie zejdę ze swojej obranej drogi ku zdziwieniu moich adwersarzy, bo ja generalnie wiem, że adwersarze już mnie pogrzebali i ja z łóżka miałem nie wstać. Szef zdecydował inaczej. Tak? Ja się przemęczyłem, bo to była męczarnia. Ale ja powiem Państwu jedną rzecz. Też rozmawiałem sobie z szefem, tak? Z Bogiem i mówię tak. Panie Boże, to Ty tak pokierowałeś, że ten wypadek się miał stać tutaj, na statku i tu miałem być w tych Emiratach operowany i dochodzić do siebie, żeby spojrzeć na całokształt zupełnie z innej perspektywy. No i tak się stało. Także dzięki Panu, dzięki Panie Boże, dzięki szefie, jestem żołnierzem Pana Boga. Tak, ja jestem Jego żołnierzem.
Jest 3 listopada 2019 roku, a zatem ponad 2 lata temu zostaje Pan zatrzymany i spędza w areszcie 2 dni. Proszę powiedzieć, dlaczego doszło do tego zatrzymania?
Po pierwsze, ja w ogóle nie wiedziałem, że jest prowadzona jakaś sprawa o zniesławienie, a to się stał w ogóle przypadek, że się dowiedziałem, bo zadzwonił dzielnicowy tam na adres, gdzie miałem stały meldunek i powiedział, że mam jakieś wezwanie z sądu do odebrania w sprawie uregulowania kosztów sądowych, żeby nie mylić grzywny z kosztami sądowymi, bo to jest różnica, koszty a grzywna, że koszty sądowe jakieś tam 120 zł. No i ja dostałem informację, że dzielnicowy właśnie dzwonił. Ja mówię, zadzwonię do dzielnicowego, że przybędę 3 listopada, 1 listopada, bo będę na grobach u rodziców. On mówi, super, bo mówi, to była niedziela, to ja mam akurat dyżur i tego. No i pojechałem na komisariat we Wrzeszczu. No i on mówi, że jakieś koszty sądowe, mówi, to nie wie pan, miał pan jakąś sprawę? Ja mówię, że nie, że ja pilnuję tych spraw, wezwań, bo wyjeżdżam, przyjeżdżam, prawda, tym bardziej, że jak wyjeżdżam za granicę, no to mogłoby się zdarzyć, jakbym nie dopilnowywał tego, że na granicy mógłbym mieć problemy, jakbym przekraczał polską granicę, tak, czy na lotnisku, nie odbierając poczty, tak. Także ja byłem pewny, że wszystko jest okej. I on mówi, że dla porządku sprawdzi mnie w kartotece, na tak zwanym bębnie. No ja mówię, dobrze, nie? No i na szczęście dobrze, że to zrobił, bo gdyby tego nie zrobił, to by mnie po prostu puścił, ja bym poszedł i by, nie wiem, przekraczałbym na przykład prędkość, czy szedł na czerwonym świetle, zatrzymałby mnie policjant i by mnie sprawdził. I okazało się, że jak mnie ten dzielnicowy sprawił, że on się za głowę złapał, mówi, co? 6 miesięcy? Ty masz, mówi, ciebie trzeba zatrzymać, bo ty masz 6 miesięcy do odbycia kary za zniesławienie. Ale za co? Za zniesławienie? Ty nie wiesz, o co chodzi? Ja mówię, że nie mam zielonego pojęcia, jakie jest zniesławienie. On mówi, co to za kara w ogóle? Był w szoku. Mówi, słuchaj, muszę cię zatrzymać. Dlatego właśnie dobrze, że sprawdził, bo miałby problemy, gdyby na przykład inni policjanci mnie sprawdzili, tam jak to powiedziałem wcześniej, przechodziłbym na czerwonym świetle, czy przekraczał szybkość i okazało się, że jestem poszukiwany, a ja im mówię, słuchajcie, ale ja byłem na komisariacie, prawda, wcześniej i było wszystko okej. No i co? No ja mówię, dobra, okej. Spokojnie. No i zostałem zatrzymany. Później zostałem przewieziony do Policyjnej Izby Zatrzymań. No muszę Państwu powiedzieć, że to był dla mnie szok, nie? No ale cóż, no taka sytuacja, więc trzeba się do niej jakoś przystosować, tak? Z Policyjnej Izby Zatrzymań zostałem przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku na Kurkową, dlatego do aresztu śledczego, gdyż sąd wyznaczył odbycie tej kary nie w więzieniu, nie w zakładzie karnym, tylko w areszcie śledczym. No i tam, prawda, rozmowa z psychologiem, przyjęcie do do aresztu i dowódca ochrony mówi do mnie: słuchaj, no ale my ciebie nie możemy dać na centralny oddział, bo tam są przestępcy, których ty zamykałeś, no tam będzie po prostu, no, będziesz miał ciężko. I my chcemy ciebie dać na ENKI, na oddział dla niebezpiecznych, bo tutaj nie ma oddziałów ochronnych. Musisz się na to zgodzić. Musisz napisać prośbę do dyrektora, żeby dyrektor się na to zgodził. Nie? Ja mówię, ale dobra, napiszę, ale czy on się zgodzi? Mówi, tak, zgodzi się. No i co? No i posadzono mnie na te ENKI i powiedziano mi, musiałem podpisać regulamin tych ENEK. To nie tak, że ja sobie bym tam siedział tak jak na normalnych oddziale, tylko jako no, na oddziale N, czyli musisz się dostosować do regulaminu, jaki tam panuje, prawda? I musisz na to wyrazić zgodę. No to ja oczywiście wyraziłem zgodę. No tam jest dyscyplina, różne są takie rygorystyczne rzeczy. No i jak ze mną rozmawiał wychowawca i psycholog, no to oni byli w szoku, nie? Oni mówią, że nie spotkali się w ogóle z takim wyrokiem, że o zniesławienie i że jeszcze sprawa się odbyła w ogóle, ja w ogóle nie wiedziałem o tym, że sprawa w ogóle się toczy. Tak zadziałał Układ Gdański. Ludzie z Układu, dwóch byłych policjantów z CBS-u. No i co? Przyszedł adwokat po jednym dniu. Koledzy tam zorganizowali się, okazało. No i adwokat powiedział, że też nie wie, musi się zapoznać ze sprawą. No i minęło dwa dni i straż otwiera drzwi od celi, tam prawda, znaczy nie, najpierw domofonem dzwonią, tam domofon był na rękach i mówią, że mi się szykował do wyjścia. Ja mówię, że ja w to nie wierzę, nie? Że oglądałem taki film Symetrię, no i tam była taka scena, że aresztant miał się szykować do wyjścia, pakował się, otworzono mu drzwi i strażnik mówi, to był żart, nie? Tam robią różne takie psychologiczne kruczki, prawda, stosują, bo jest normalna rzecz, nie? Ja mówię, że jak przyjdzie administracja, to wtedy się spakuje. No i przyszła administracja, pani z administracji, ona mówi, to pana, ten pana wyrok to jest w ogóle abstrakcja jakaś, to myśmy się z tym nie spotkali. Ale zwolnienie pana to już w ogóle jest kolejna abstrakcja. To jest w ogóle jakiś dla nich w ogóle no, pierwszy raz w życiu coś takiego. Okazało się, że dostałem natychmiastową przerwę w karze. Natychmiastową. Się okazało, że po doniesieniach medialnych, no bo są rzecznicy prasowi w sądach i oni analizują, jak się ukazuje coś tam w prasie czy w internecie, i wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku z własnej inicjatywy wystąpił do ministra sprawiedliwości o rozważenie możliwości kasacji. Wyznaczył sędziego wizytatora do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ, żeby tą sprawę zbadał. W analizie tej sprawy zrobił z tej sędziny po prostu masakrę. Masakrę. No, nie będę Państwu opowiadał szczegółowo, jakie wytyki ta sędzina dostała. Nie wiem, co się z nią stało. No i zostałem zwolniony. Układ Gdański, znaczy, miałem jeszcze tyle szczęścia, że jak zdawałem telefon do depozytu, to miałem tam chyba 5, 6 czy 7% baterii. I tylko mówię, kurczę, żeby ta bateria jeszcze trzymała po wyjściu, bo chciałem nagrać film zaraz po samym wyjściu za bramą. I było tak. I ta bateria trzymała. Ja ten film nagrałem i puściłem do internetu, że jestem, że jest wszystko ok. No tam ci ludzie z Układu, wiem, że się wystraszyli. Tego się nie spodziewali, bo tam już korki od szampana otwierali na tą okoliczność. No i co? I adwokatem żeśmy ustalili, że wystąpimy o przywrócenie terminu sprawy. Adwokat wystosował pisma, sąd apelacyjny zgodził się na przywrócenie terminu i w październiku, rok po moim wyjściu, wyznaczył termin rozprawy. No my byliśmy przygotowani na obronę. Okazało się, że wyrok został wydany za napisanie posta na Facebooku, I w tym poście była nazwa użyta lichwiarze, że lombardziarze to są lichwiarze. I za to słowo zniesławienia, bo to dwóch byłych policjantów w Gdańsku prowadzi ten Lombard, czy prowadziło, czy prowadzi, nie wiem. To ludzie tam z układu i no jak nie nazwać lombardziarza lichwiarzem? To są, ja sprawdzałem w internecie, jak pisałem tego posta, że to są normalne, to na to słowo się nie można obrażać. Natomiast ci byli policjanci się nazywają biznesmenami, którzy udzielają pożyczki, nie? Albo ci inwestorzy, to jest takie znane słowo. No więc ja nazwałem ich po prostu lichwiarzami, no bo to są lichwiarze, lombardziarze, tak? No i okazało się, że proszę Państwa, i pełnomocnik tych policjantów, i ci policjanci nie stawili się na sprawę. Czyli generalnie sprawa jakby normalnie mogła się toczyć i mieli okazję się, znaczy mnie po prostu normalnie oskarżać, prawda, w normalnym procesie. Nie przyszli. No i sędzia umorzył tą sprawę, bo takie prawo jest, że jeżeli się nie stawiają na pierwszą rozprawę, to on to umarza. No i się po prostu wystraszyli, prawda, bo już tutaj by było, wszystko było się odbyło legalnie, tak, bez układu. No i nie przyszli, sprawa została umorzona. Uprawomocniło się chyba to po 2 miesiącach. Także tak to wyglądało, nie? Tak zadziałał właśnie układ, ludzie z układu gdańskiego. Za wszelką cenę chcieli, że tak powiem, mnie upokorzyć. No i ja powiem Państwu jedną rzecz, nie? Ja z tego więzienia już wyjść nie miałem. Tam mogło się wydarzyć różne rzeczy, ale Bóg czuwał nade mną i pokierował zupełnie inaczej. Dziękuję Państwu.
Zapraszam Państwa na krótkie wspomnienie o niezwykłej osobie, niezwykłym muzyku, wirtuozie gitary, który odszedł przedwcześnie, 4 stycznia tego roku. To oczywiście Andrzej Nowak, który przyszedł na świat 9 kwietnia 1959 roku, a zatem gdyby żył, to za kilka miesięcy skończyłby 63 lata. A mając lat 20, zakłada zespół TSA, skrót tego zespołu, który zresztą został wymyślony przez Andrzeja Nowaka, to Tajne Stowarzyszenie Abstynentów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. słyszany na początku przez Państwa, na początku naszej audycji, kawałek Maratończyk, ale także 51, czy Wyciągam swoją dłoń, Pierwszy karabin, 3 zapałki, Chodzą ludzie, Heavy Metal Świat, Kocica, TSA pod Tatrami. Tych utworów rzeczywiście można by wymieniać i wymieniać. Andrzej Nowak współpracuje z Tadeuszem Nalepą, Martyną Jakubowicz, a 20 lat po założeniu TSA w 1999 zakłada Złe Psy, swoje dziecko. Zespół, który ukochał, zespół, z którym był do końca, zespół, który miał plany, tak jak te plany miał Andrzej Nowak i niestety tych planów już Andrzej Nowak nie zrealizuje, a czy zespół będzie istniał, czy nie, o tym zapewne dowiemy się w najbliższym czasie. A teraz, proszę Państwa, przed nami właśnie Złe Psy i utwór zatytułowany Wiara i Moc.
Kiedyś ktoś rzekł mi tak: będziesz wielki, zdobędziesz świat. Nie ma go już, za to słowa te powie mam. Idąc dziś czuję, że jego słowa spełniają się. Tamten ktoś to był gość, zmienił życia sens, mego życia sens. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, czuję skrzydła, niosą mnie jak tak, z góry widzę. Bye. bracie mój i siostro ma. Wierzę w nas, bo Bóg nam da, da nam siłę, by robić się.
Wiara i moc, i ten niesamowity głos, i ta niesamowita gitara Andrzeja Nowaka, który pozostanie z nami, pozostanie w swojej muzyce, pozostanie w tekstach, pozostanie w pamięci, a pogrzeb tego wielkiego człowieka, wielkiego patrioty, o czym za momencik Państwu powiem, będzie miał miejsce w piątek, 28 stycznia, od godziny 11:00 uroczystości pogrzebowe będą się odbywały na cmentarzu wojskowym, to jest Pomorskowska 45 w Warszawie, a trwają przygotowania do transmisji tej uroczystości pogrzebowej online. Jeżeli cokolwiek będzie na ten temat wiadomo, to oczywiście poinformujemy Państwa w następnym wydaniu Myśli o Polsce. To dwa dni przed pogrzebem Andrzeja Nowaka, przypomnę, 28 stycznia od godziny 11:00, cmentarz wojskowy, ulica Powązkowska 45. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. A wspomniałem wcześniej o patriotyzmie Andrzeja Nowaka. On był bardzo mocno krytykowany przez niektóre środowiska za utwór, który już za moment Państwo usłyszą. Środowiska i twórców, i ludzi, którzy po jego śmierci nagle stali się przyjaciółmi Andrzeja Nowaka, którymi tak naprawdę wcześniej nigdy nie byli. A sam Andrzej Nowak powiedział w jednym z wywiadów, że ten pierwszy wiersz, którego się nauczył, to był wiersz "Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały". A jego historia jest naznaczona powstaniami, w tym także powstaniem listopadowym i styczniowym. Andrzej Nowak odszedł 4 stycznia 2022 roku. Trudno w to uwierzyć. Chyba tak naprawdę nie możemy do końca w to uwierzyć, ale wierzymy, że jest z nami, spogląda i uśmiecha się, i gra. I gra z nami i dla nas, bo przecież jest po tej drugiej stronie lustra, w tej lepszej rzeczywistości, i na pewno tam także myśli o nas ciepło, tak jak my myślimy o nim. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za bycie z nami, bycie z Radiem Paloty FM, słuchanie myśli o Polsce. Jeżeli ktoś nie zdążył, jeżeli ktoś włączył w trakcie naszej audycji, to już wkrótce pojawi się ona na stronach naszego radia. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, bo przecież jeszcze ten czas życzeń noworocznych cały czas, czas i czas jest, bo czas przed nami już niespełna 12 miesięcy, by jakoś ten rok 22 wypełnić i wypełnić pustkę po tych, którzy odchodzą, w tym także po Andrzeju Nowaku. Kłaniam się nisko, kłaniamy się nisko, bo dzisiejszy program realizował Franek. Ja nazywam się Tomasz Kornecki. Zostańcie Państwo z Paloty FM, a my wracamy już za tydzień z myślami o Polsce, a wcześniej z nowościami, dwiema nowościami w Radio Paloty FM. Czekajcie Państwo na zapowiedzi i czekajcie na te nowości.
Polka, polskie miasto, polska łąka, piękna nasza, Polska cała, by ta Polska ocalała. Ale jeszcze my żyjemy, wszystkim w koło pokażemy, jak wojować, jak wygrywać sprawiedliwie i gorliwie. Urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce, urodziłem się w Polsce. Barwy, jak rycerze, jak żołnierze, jak potrzeba, jestem hardy, tylko w Polskę.